Na całym świecie blisko 385 milionów dzieci żyje w skrajnym ubóstwie, wynika z raportu Funduszu Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom. O tym, czy można przerwać to cierpienie i jak to zrobić, porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, Mateuszem Jockiem z Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Opublikowany w poniedziałek ten raport to analiza sytuacji z 89 krajów. Najgorsza sytuacja dzieci jest w Afryce subsaharyjskiej i Azji Południowej, zwłaszcza w Indiach. Ale chyba możemy śmiało powiedzieć, że problem jest globalny.
Tak, zdecydowanie problem jest globalny i dotyka też kraje rozwinięte. Nie dotyczy tylko krajów rozwijających się, bo z tym problemem zmagamy się też w Europie. Chociażby też w Polsce. Oczywiście jest to mniejsza skala i mniej widoczna, naoczna, ale też jest.
Właśnie, zanim przejdziemy do Polski, chciałem jeszcze pozostać w sferze trochę liczb, bo one jednak... robią wrażenie. Problemy, które dotykają dzieci, to m.in. ucieczka przed wojnami. Takich według UNICEF jest dzieci 28 milionów. W 2015 roku 100 tysięcy dzieci, które same, bez rodziców, uciekły z regionów ogarniętych konfliktem i złożyło wnioski o azyl. To jest liczba trzy razy większa niż w roku poprzednim, 2014. Jeszcze jedna liczba, 18 milionów dzieci nie chodzi do szkoły. To robi jakieś wrażenie?
To są dane, które zatrważają, bo te dane nie pomniejszają się z roku na rok, a wydaje nam się, że żyjemy w świecie, przynajmniej tym tutaj bliskim, nam naocznym, spokojnym, bez żadnych konfliktów. Natomiast w świecie dzieją się rzeczy zatrważające i powinniśmy czynnie brać w tym udział. Bez względu na to, czy to się dzieje na naszym kontynencie, czy jest poza, bo prędzej czy później ten problem też również dotrze i do nas. Chociażby ruch migracyjny, który się dzieje teraz na świecie, a który w głównej mierze też dotyka dzieci, bo to dzieci są ofiarami, bo po prostu nie potrafią same sobie radzić bez dorosłych.
Więc... Co takiego się dzieje w tym świecie, że te problemy narastają? W świecie, który rozwija się, pędzi do przodu, wypracowuje coraz większe PKB.
Właśnie, chyba tutaj jest odpowiedź w tym pytaniu. Dążenie do jak najwięcej, to ta konsumpcja, ten globalizm, gdzieś w tym wszystkim zapominamy o tym, co najważniejsze, czy o naszej przyszłości, czy o dzieciach. Jeżeli nie będziemy dbać o dzieci, to za jakiś czas dotkniemy się z problemem, że to będzie stracone pokolenie. Czy mówimy tu o Indiach, czy mówimy o innych krajach, są to dzieci, które są często pozostawione same sobie bez jakiejkolwiek pomocy. Są to dzieci ulicy, mówiąc wprost, które gdzieś łatwo też są przejmowane przez inne grupy, czy to jakichś karteli narkotykowych, czy też innych grup przestępczych, gdzie są straconym pokoleniem i służą nie pomnażaniu dobra, tylko są traktowane przedmiotowo w innym, niegodziwym celu.
A jeśli do tych liczb dodamy jeszcze to, że jak również alarmuje UNICEF, jeśli utrzymają się aktualne tendencje, do 2030 roku z możliwych do uniknięcia przyczyn na świecie może umrzeć prawie 70 milionów dzieci poniżej 5 roku życia. To też pokazuje, że wszyscy to akceptują.
To jest trudne pytanie. Mi się wydaje, że to jest też kwestia polityki, jaka toczy się w tej chwili na świecie. Weźmy też pod uwagę, że jest ciągle konflikt interesów wielkich państw wpływowych, które gdzieś ścierają się. Liczy się kwestia gospodarcza, polityczna, militarna, a nie liczy się ta zwykła ludzka.
To mamy do czynienia. Głos tych dzieci skrzywdzonych nie jest słyszalny?
Dokładnie, nie jest słyszalny. One nie są najważniejsze. Liczy się pęd za tą władzą, potęgą. No i tutaj musimy bić głośno na alarm, bo za chwilę ten problem urośnie do takiej rangi, do takiej skali, gdzie już jego rozwiązanie będzie prawie że niemożliwe.
Bo pan wspomniał o tym w swojej pierwszej, właściwie chyba w drugim zdaniu, że Europę i Polskę też ten problem dotyczy, a zaraz będzie może dotyczyć jeszcze w większym stopniu. Pomimo wzrostu gospodarczego, spadku bezrobocia i tych wszystkich możliwych wskaźników gospodarczych, ekonomicznych, które obiektywnie pną się w górę, przeciętna sytuacja materialna Polaków też się poprawia. Mimo wszystko, i to są dane GUS, twarde dane, które mówią o tym, że kilka milionów Polaków żyje w stanie skrajnego ubóstwa.
I tu kolejna kwestia, na którą musimy bić na alarm, że ten skrajne ubóstwo dotyczy przeważnie dwóch grup. W największej skali jest to grupa dzieci i młodzieży i osób starszych. Jeżeli chodzi o grupę dzieci i młodzieży, to jest to zatrważające, że blisko 10% dzieci czy też młodzieży do 18 roku życia żyje w skrajnym ubóstwie. w takim kraju jak Polska, jest to, wydaje mi się, że duży wskaźnik.
A i to właściwie pytanie brzmi w tej chwili, jak w takim razie z tym problemem sobie poradzić? Jak pomagać? Państwo pomagacie jako Caritas.
Tak, prawda? My jako Caritas pomagamy i zwracamy uwagę na bardzo ważną kwestię, czy to w skali naszej archidiecezji, czy w skali Polski, gdzie również działają diecezjalne Caritas, że ważnym problemem, którym zauważamy, jest kwestia dziedziczenia ubóstwa. Czyli jeżeli dziecko już znajduje się w rodzinie, które dotyka problem materialny, rodzinny, który wpływa na to, że to dziecko żyje w ubóstwie, ciężko jest mu wydostać się z tego ubóstwa, jeżeli nie dostanie odpowiednich narzędzi, czy też symulatorów, które mu w tym pomogą.
A to jakie to są to rodziny? Bo to przecież nie mówimy chyba tylko o rodzinach patologicznych, nazwijmy to.
Nie, to są często zwykłe rodziny, które chociażby ze względu na wielodzietność, tak? Są to rodziny 3-4-dzietne plus dwie osoby dorosłe i u tych osób blisko 26% tych rodzin ma problemy ze swoją sytuacją materialną. I to są takie rodziny, które nie są dotknięte w ten sposób patologią. Są dotknięte tym, że ze względu na swoją sytuację życiową nie radzą sobie i potrzebne są im pewne narzędzia, które pomogą, a przede wszystkim pomogą dzieciom wyjść z tego ubóstwa i ruszyć śmiało dalej w życie, przede wszystkim w edukację.
To jakie instrumenty ma, nie wiem, państwo, ale też, jak rozumiem, organizacje pozarządowe, które też biorą część odpowiedzialności za pomoc właśnie takim rodzinom?
No przede wszystkim, jeżeli chodzi o naszą organizację, to prowadzimy szereg działań pomocowych, takie jak stypendia. Tutaj jest nasz program taki sztandarowy, który prowadzimy od wielu lat. To jest to program stypendialny Skrzydła, który właśnie przysługuje tym dzieciom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Te dzieci otrzymują co miesiąc konkretną kwotę, które przeznaczają na cele stypendialne, czyli to wszystko, co im pomoże w edukacji. Czy to są kwestie przyborów szkolnych, czy to jest kwestia korepetycji, dodatkowych zajęć po lekcyjnych, czy też kwestia wyjechania do teatru, zobaczenia, jak wygląda inny świat, ten wielki świat, tak aby zobaczyć, może unaocznić swój cel, do którego chce dążyć to dziecko, aby miało energię, taką pozytywny zastrzyk energii w realizacji.
A państwo jakoś potem sprawdzacie, jak ta wasza pomoc, czy na ile ona jest skuteczna, jak rozwijają się te talenty, którym pomagacie?
Tak, sprawdzamy to w dwojaki sposób. Przede wszystkim każde dziecko, które jest objęte takim programem, ma przypisanego darczyńcę, który co miesiąc przekazuje kwotę darowizny na rzecz dziecka i potem jest to szczegółowo rozliczane na podstawie rachunków czy też faktur, które potwierdzają, na co zostały przeznaczone te środki. A przykładów życia mamy bardzo wiele, że to dzieciom pomaga, bo mamy tutaj dzieci, które objawiają się jakimś talentem sportowym. Na przykład mamy chłopca, który jest objęty programem, a jest uzdolniony w karate, jeździ już na zawody międzynarodowe i dzięki temu stypendium mógł jakby wyrwać się z tego środowiska, w którym żyje i pójść w takim dobrym kierunku, który ułatwi mu życie. No, mamy też młodzież uzdolnioną muzycznie. Także to są historie, o których można by opowiadać, ale są to naprawdę przykłady, które pokazują, że warto dawać tą wędkę i walczyć o te dzieci.
No właśnie, czy łatwo taką pomoc zorganizować i właśnie stworzyć tę wędkę w Polsce, w polskich warunkach, czy może nawet bliżej w lubelskich?
Ja myślę, że tak, że jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, aby wspierać. I tutaj jest taki szczególny apel o to, aby nie pomagać, oczywiście jak najbardziej, ale nie ograniczać się do pomagania akcyjnego. Czyli jest jakaś akcja, to my wtedy okazujemy swoje serce i przekazujemy środki finansowe, czy też materialne. No wszystko to, co może pomóc. Ale bardzo ważną kwestią jest regularność w pomaganiu. Czyli co miesiąc regularna kwota przekazywana na rzecz jakiejś organizacji, która czyni dobro.
Tutaj chyba nie jest łatwo przekonać ludzi, bo jednak ta akcyjność powoduje jakiś odruch serca, wzruszenie, prawda? I wtedy jest impuls i pomagamy. Wysyłamy SMS-a, jest ta pomoc. Ale to w takim razie jak taką systemową, czy systematyczną pomoc organizować?
Ja myślę, że też jest kwestia po stronie organizacji pozarządowych, żeby pokazywać, że tylko dzięki systematycznym, regularnym wpłatom darczyńców możemy pomagać na wysokim, profesjonalnym poziomie, bo tylko to nam daje stałość. My wtedy możemy długoplanowo planować swoje przedsięwzięcia, akcje pomocowe. Dzięki temu jest to stabilne, profesjonalne i na wysokim poziomie. Jeżeli jest to akcyjne, że angażujemy środki w danym momencie, to za jakiś czas już się martwimy, że środków nie będziemy mogli przeznaczyć na daną pomoc konkretnym dzieciom. Więc jest to bardzo ważne, aby czynić to regularnie.
Ja użyłem takiego sformułowania wcześniej skrajnego ubóstwa, sformułowania, na które powołuje się GUS w swoich statystykach. I te skrajne ubóstwo w Polsce przez GUS rozumiane jest jako dochód nieprzekraczający 440-480 zł mniej więcej na osobę, w zależności od wieku dzieci. I w takim razie, trochę będąc przy tych sumach, mamy program 500+, który no jakby ma gwarantować tak, te minimum zupełne. Czy jego funkcjonowanie w jakiś sposób zmienia ten obraz?
Tak, na pewno po tych paru miesiącach funkcjonowania programu i patrząc na to, że niedawno rozpoczął się rok szkolny, to mamy takie na szybko wnioski, dość spontanicznie wyciągnięte, ale zaobserwowane na podstawie liczby wniosków skierowanych o pomoc, że prawdopodobnie 500+ ograniczyło zapotrzebowanie na pomoc. To zjawisko, że osoby ubiegają się o pomoc, wciąż istnieje, także nierozwiązany jest problem do końca. Natomiast jest zauważalna poprawa. Na ile ta poprawa będzie i na ile będzie ciągła dla tych rodzin potrzebujących, to nam pokaże najbliższe miesiące. Myślę, że takie wnioski będziemy mogli wyciągnąć z początkiem przyszłego roku.
A to państwo macie na przykład doświadczenia, że ludzie rzeczywiście, bo same wnioski, tak, ale mówią, że te pieniądze im się do czegoś przydają rzeczywiście i to widać?
Z tych rozmów, które przeprowadzamy, to na pewno są to środki, które w 80-70% przypadków są przeznaczane na bieżące potrzeby dzieci. Czyli mówimy tutaj o wyprawkach szkolnych, to z ostatnich miesięcy. Pojawiła się też kwestia wypoczynku wakacyjnego. Także to, co było bieżące i gdzieś zapewne było trudne do zrealizowania, no bo na przykład wypoczynek wakacyjny też wiemy, bo organizujemy co roku wakacje dla grupy około 600 dzieci, że ten wypoczynek wakacyjny był to ostatnią potrzebą, którą był zapewniany dzieciom. Dlatego tak bardzo też o to walczyliśmy, żeby tak dużo dzieci jechało. A teraz już otrzymujemy sygnały, że dzięki tym środkom mogliśmy pojechać gdzieś na jakiś krótki wypoczynek.
Ale to jest też argument może dla przeciwników, czy nie wiem, niedowiarków, jakby ich nie nazwać, którzy mówią, że no trochę inna była intencja tego programu, tak? I nie chodziło o wakacje na przykład.
Może i tak, ale znowuż z perspektywy dziecka, proszę wytłumaczyć dziecku, dlaczego ja nie jadę na wakacje, a wszyscy moi rówieśnicy jadą, tak? A nagle sytuacja się odmienia i rodzice mówią, jedziemy na wakacje. Jakiekolwiek by to były wakacje, ale sam fakt tego, że to dziecko może skorzystać z tych wakacji, jest nie do przecenienia.
Mateusz Jocek, rzecznik Caritas Archidiecezji Lubelskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.